Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Po co tak się męczę dniem i nocą? Szczęście, majątek, bit. Na co? O nadaremna pracą jakoś nie widać nic. Z tym szczęściem to tak samo jest, do ostatniego tchu. Ty go szukasz tu, to ono tam, ty tam, to ono tu. Po prostu pułapka, zabawa, ciuciu, babka. Mówię to o trenu. Jako septyk sybaryta, co wyraźnie po mnie znać, ja ubóstwiam jeść dosyta i 8 godzin spać. Więc nie pytam was, czy aby jakikolwiek sens to ma, że ktoś jest z głodu słaby, niewyspany tak jak ja. Ach, po co tak się męczę dniem i nocą? Szczęście, majątek, pic. Na co? O nadaremna praco, jakoś nie widać nic. Z tym szczęściem to tak samo jest, do ostatniego tchu. Ty go szukasz tu, to ono tam, ty tam, to ono tu. Po prostu pułapka, zabawa, ciuciu, babka. Mówię to autrenu. Szukasz tu, to ono tam, ty tam, to ono tu. Po prostu pułapka, zabawa, ciuciu, babka. Mówię to autrenu.
To był Mieczysław Fog i utwór z 1933 roku. Witamy Państwa serdecznie w sobotę 1 kwietnia w kresowej audycji na antenie Radia Gdańsk. Aleksandra Woźniak
i Julia Baranowska, realizatorki kresowych audycji. Panowie Michał Rzepiak i Andrzej Urbański z przyczyn nam nieznanych nie dotarli dzisiaj do rozgłośni, dlatego też pozwoliłyśmy sobie ich zastąpić.
A słuchacze, wiadomo, czekają na kresowy salonik. Nie ma duetu Rzepiak-Urbański, mamy za to duet Krukowski-Dymsza.
Czyli Lopek i Dodek. Posłuchajmy.
Czy jest w doczesnym życiu większa rozkosz, większy cud, niż sławnym być artystą i niż sztukę międzylud? Jak posiąść ową sztukę, ale tę przez duże S? Nauką czy talentem? Może pracą? Może bez?
Właśnie.
Nic takiego, nic trudnego. Po prostu tralalala, maleńkie tralalala. Nic wielkiego, nic ważnego. Zwyczajnie tralalala. I stwierdzam, czy mam jeszcze głos. A potem jadam obiad, ale skromny, przyznam wręcz. Szampiter, kawior, śledzik.
Po angielsku mówiąc lęczy.
Nic takiego, nic ciężkiego. Po prostu trollalala, maleńkie trollalala. Ach, kolego.
Nic takiego.
Zwyczajnie trollalala. A po obiedzie teatr tłumi szał.
wychodzę, śpiewam, brawo!
Właśnie, mistrzu, ja bym chciał.
Dyrekcja wpłaca garze jak co dzień na PKO.
A potem?
Po teatrze szału w noc.
A w nocy co?
Nic ważnego. Maleńkie tralalalala. Nic ważnego. Nic ważnego. Zwyczajnie tralalalala.
Szanowni Państwo, realizując Kresowy Salonik, towarzyszymy autorom audycji już 5 lat. Widzimy, jak solidnie panowie przygotowują się, jak ćwiczą przed mikrofonem. I tak sobie myślę, że nadszedł już czas, żeby, korzystając z okazji, mamy dzisiaj 1 kwietnia, uchylić nieco rąbka tajemnicy i pokazać warsztat radiowy.
Zgadzam się z Tobą absolutnie. Otóż my, w tajemnicy, proszę Państwa, nagrywałyśmy przygotowania pana Michała i pana Andrzeja do audycji. Jest takie powiedzenie: trening czyni mistrza. Posłuchajmy, jak to jest w przypadku obu panów.
Ślicznie, kaczka.
I
tupna się radio. Dzień dobry państwu.
No dobrze, dobrze. Rozgrzaliśmy się już, także możemy robić.
No dobra, to jedziemy.
Dzień dobry, panie Michale.
Już, a ja wcale nie jest jeszcze dobry wcale, tak? Nie jest taki dobry, jakby mógłby być.
Nie stukaj nogami.
Ale stuknąłem nogą chyba właśnie.
Słychać
tak,
było to stukanie?
Tak, było. Było, to ja, no właśnie, moje amerykańskie buty. Amerykańskie buty, dobra.
A mrozy na Kresach były jeszcze bardziej siarczyste. Witam Państwa i Pana ciepło w dzisiejsze zimowe popołudnie.
Nie śmiejemy się, że były siarczyste. Były śmieszne, śmieszne były, że były siarczyste. Panie Urbański, no. Panie Urbański, to jest poważna audycja.
A ja się nie przywitałem, kurka siwa.
Ze Lwowem.
Ze Lwowem? O, przepraszam.
Ciągle się wtrąca. Pierwsze zdanie. Mówił, że dopiero w piątym się wtrąci.
Dobra, nie, bo tutaj nie było w ogóle wtrąceń. Ja nawet nie zaplanowałem dużo wtrąceń. To było jedyne tam jakieś może... Dobra, nie, zaplanowałem jeszcze jedno.
Co ja sobie napazgrałem coś. Dobra. A co mam powiedzieć, bo tam już pomieszałem na tyle, że nie wiem, co powiedziałem.
Tak, proszę Państwa, jesteśmy właśnie w Wilnie i moje śniadanie wielkanocne.
Michał, coś dzisiaj nie jest w humorze.
No, już jestem zdenerwowany i to rzutuje na audycję. Ostatnia próba. Idę do domu.
Poczekaj. Nie zamykaj oczu, nie? Ale przenieść się teraz tak, jakbyś tam był, nie? Żebyś inaczej sobie te akcenty, żeby to było inaczej.
Dziękuję ci bardzo. Złapałem w mig.
Złapałeś.
Jasne. Nic z tego nie będzie, ale złapałem. A pan, panie Andrzeju, jak zawsze nieoceniony. Młody, piękny i lepszy. I bogaty jeszcze, zapomniałem dodać. Wystąpił w ponad 100 filmach.
Teraz ja. Jak chcesz, to ja mogę tam jedno zdanie powiedzieć.
Nie chcę.
O tym się... Dobrze.
Nie chcę.
Ufamy, że pozostaniecie państwo z nami.
Ufajcie, pse.
Już po czasie.
Już jesteśmy. Dobra. Już jesteśmy.
Dobrze.
Witamy państwa oraz, jak widzimy, panie, bardzo serdecznie, bardzo przepraszamy za spóźnienia.
Oj, panie Michale, widać i słychać, że koleżanki sobie wyśmienicie poradziły.
Starałyśmy się.
Mamy nadzieję z dobrym skutkiem.
Jeszcze raz bardzo dziękujemy. I cóż, panie Andrzeju, zaczynamy.
Zaczynamy, panie Michale.
Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Tylko spojrzeć się w krąg, tyle pól, lasów, ląk, na słoneczku się nieni i lśni. Aż porywa i rwie, takie piękne są wsie, lecz piękniejsze są bardziej od tych wsi. Kochane baby, ach te baby, człowiek by je łyżkami jadł. Tęgi chłopców w swym rynku łamie sztaby, względem baby, jak to dziecko całkiem słaby. Baby, ach te baby, czym by bez nich był ten świat. Co tu lgać, co tu kryć, spróbuj bez baby żyć. Gdy ci uda się taka sztuka, toś jest chwat. Gdy wszystkiego masz dość, kiedy bierze cię złość, a na duszy ci smutno i źle. Kiedyś chmurny i zły, kiedy w oczach masz łzy, jedno tylko rozwieje troski twe. Kochane baby, ach te baby, człowiek by je łyżkami jadł. Tęgi chłopców w swym ręku łamie sztaby, względem baby, jak to dziecko całkiem słaby. Baby, ach te baby, czym by bez nich był ten świat? Co tu lgać, co tu kryć, spróbuj bez baby żyć, gdy ci uda się taka sztuka, toś jest chwat. Człowiek by je łyżkami jadł. Tęgi chłopców w swym ręku łamie sztaby, względem baby, jak to dziecko całkiem słaby. Baby, ach te baby, czym by bez nich był ten świat? Co tu lgać, co tu kryć, spróbuj bez baby żyć, gdy ci uda się taka sztuka, toś jest chwat.
Ach, te baby. Oczywiście taki był tytuł utworu w wykonaniu Eugeniusza Bodo.
Doceniając wsparcie koleżanek realizatorek, informujemy, że stereo audycji przejmują na szczęście panowie. Na początek redaktor Walenty Wojniło z portalu wilnoteka.lt.
Najserdeczniej pozdrawiam kolegów i koleżanki w Gdańsku. Śpieszę także z bombową informacją. Rada Miejska Wilna zgodziła się, by obok pomnika prezydenta Smetony przed teatrem na Pocholance stanął także pomnik marszałka Piłsudskiego. Ostatnio Wileńszczyzna co i róż zaskakuje. Na przykład mieszkańcy rejonu wileńskiego w niedawnych wyborach samorządowych postanowili sprawdzić, co będzie z polskością tego rejonu, jeżeli większość rady będzie w rękach Polaków z akcji wyborczej Polaków na Litwie, a stanowisko mera, czyli większość administracji, w rękach Polaka od socjaldemokratów. A nuż udzieli on większego wsparcia na przykład słynnym wileńskim palmiarkom. Jutro niedziela palmowa, więc kościoły Wileńszczyzny wypełnią się właśnie tymi wielobarwnymi palmami, cenionymi także na pewno u wilniuków na Pomorzu. Tymczasem wokół Wilna coraz mniej jest chętnych do wicia palm. Starsze pokolenie odchodzi, a młodsze już nie ma tyle zacięć, cierpliwości. Być może uda się zaszczepić tę tradycję na przykład w rejonie solecznickim. Dziś właśnie przy Pałacu Balińskich w Wieszunach rozpoczął się kiermasz wielkanocny. Rozlokował się w nowych przestrzeniach. Przed miesiącem oddano tu wreszcie do użytku dawną oficynę oraz zabytkowy drewniany świren. Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego zorganizowało tu warsztaty malowania pisanek woskiem oraz wicia palm. Nie zabraknie też domowych wypieków, wędlin, serów i miodu. Wszak to już za tydzień Wielkanoc. A jutro obok ozdobnych palm do kościołów popłyną także te najbardziej ludowe. Gałązki wierzb z baziami oplecione jalowcem. Po powrocie domownicy będą okładać się nimi, powtarzając: wierzba bije, nie zabije, za 6 dni, 7 nocy doczekamy Wielkanocy. A już na zakończenie, z tym pomnikiem marszałka na Pocholance to oczywiście był prima aprilis. Jakżeby się chciało, żeby z pomnikiem Antanasa Smetony także był żart, ale niestety. Polacy nie mają za co go kochać, jednak Rada Miasta Wilna zdecydowała, że przed dawnym polskim teatrem na Pocholance ma stanąć pomnik tego prezydenta. Pozostaje modlić się, by cały proces trwał jeszcze dłużej niż stawianie pomnika wolności na Placu Lukiskim. I tą nadzieją na mądrość Bożą dziś już żegnam słuchaczy, życząc głębokich przeżyć duchowych w Wielkim Tygodniu. Do usłyszenia.
Dziękujemy redaktorowi Walentemu Wojniło, a teraz oddamy głos redaktorowi Danielowi Wojciechowskiemu, który przedstawi kresowe kalendarium historyczne.
Dzień dobry panowie i dzień dobry państwu. Kilka dni temu, 27 marca, to w miniony poniedziałek, obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Teatru, więc do teatru warto nawiązać. Otóż 180 lat temu, 28 marca 1842 roku, otwarto Teatr Skarbkowski we Lwowie. Największy w ówczesnej Europie. Na widowni mogło zmieścić się prawie 500 widzów. Na drugi dzień po otwarciu polski zespół teatru wystawił Śluby panieńskie Aleksandra Fredry. Pierwszym dyrektorem teatru był sam jego fundator, hrabia Stanisław Skarbek. Budynek powstał w połowie XIX wieku i pełni swoją funkcję do dziś. Obecnie w gmachu mieści się Ukraiński Teatr Dramatyczny imienia Marii Zańkoweckiej. Natomiast 30 marca 1857 roku w Podhajcach nad Styrem niedaleko Łódzka na świat przyszła Gabriela Zapolska. Pisarka bardzo chciała zostać aktorką i po próbach z różnymi grupami teatralnymi w Krakowie otrzymała angaż. Napisała wiele nowel, powieści i sztuk teatralnych, z których najsłynniejszą jest grana do dziś Moralność pani Dulskiej. 29 marca 1937 roku w Lozannie zmarł Karol Szymanowski, polski kompozytor, pianista, pedagog i krytyk muzyczny, urodzony w 1882 roku we wsi Tymoszówka na Ukrainie naddnieprzańskiej. Kompozytor m.in. mazurków, pieśni, symfonii, koncertów skrzypcowych, ale także autor tekstów publicystycznych, szkiców literackich i wierszy. Kompozytor zmarł na gruźlicę we wieku 55 lat. 31 marca 1892 roku w Szczercu pod Lwowem urodził się Stanisław Maczek, generał, dowódca 10. Brygady Kawalerii Pancernej, uczestnik obu wojen światowych, a także wojny z bolszewikami i Ukraińcami. Uznawany jest za jednego z najwybitniejszych dowódców polskich. Zmarł w 1994 roku w Edynburgu. Ostatnie na dziś wydarzenie z przeszłości. 1 kwietnia 1656 roku, gdy cała Rzeczpospolita prawie opanowana była przez Szwedów i Rosjan, król Jan II Kazimierz złożył we lwowskiej katedrze śluby, obierając Matkę Boską na patronkę i królową korony polskiej. Zapowiedział także walkę z najazdem szwedzkim aż do zwycięstwa. Śluby Jana Kazimierza miały miejsce w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie. Ślubów tych dokonano z inicjatywy królowej Polski, Ludwiki Marii Gonzagi, a wzorowane były na ślubach kardynała Armanda Jeana Richelieu, który 20 lat wcześniej, po pokonaniu swoich wrogów w wojnie 30-letniej, oddał Francję pod opiekę Matki Bożej.
Dziękujemy za informację. Za chwilę po krótkiej przerwie reklamowej usłyszymy się ponownie w drugiej części audycji. A do przerwy posłuchajmy wesołego Adama Astona. Rok 1936.
Lewą nogą i potknąłem się o próg. Potem kot przeleciał drogę, potem ktoś mi lustro smukł. I to wszystko było w piątek 13, jak na złość. Jak na jeden dzień, to chyba całkiem dość. Jak pani widzi, jak to chce, dzieje się. Mnie nic nie wzrusza, ja bez przerwy śmieję się. Ktoś inny płacze, że łzy aż leją się, a moje oczy, proszę bardzo, śmieją się. We mnie już jest taka dusza, która niczym się nie wzrusza. Nie potrafię, trudna rada, ani szlochać, ani biadać. Jak pani widzi, niech co chce dzieje się. Niech świat się wali, ja bez przerwy śmieję się. jak pani widzi, niech co chce dzieje się, mnie nic nie wzrusza, ja bez przerwy śmieję się. Ktoś inny płacze, że łzy aż leją się, a moje oczy, proszę bardzo, śmieją się. We mnie już jest taka dusza, która niczym się nie wzrusza, nie potrafią trudna rada ani szlochać, ani biadać. Jak pani widzi, niech to chce dzieje się, niech świat się wali, ja bez przerwy śmieję się.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Nie wiem, co to rzecz jest niemożliwa, to u mnie nie bywa. Z niczego można zrobić beczkę piwa, jak olej w głowie masz. Należy tylko znaleźć drink, to znaczy jak podejść, zahaczyć. Na oko się wydaje wykluczone, że to stracony czas. A u mnie siup, a u mnie cyk, proszę zauważyć zrobione w mig. Bo u mnie siup i raz i dwa, i to co człowiek chciał, to zaraz ma. Przeze mnie proszę, niech się to chce dzieje. Jak nie mam, to nie jem. Jak człowiek się przejmuje, to lysieje i psuje sobie krew. Jak kogoś boli ząb, ma ciasne buty, to chodzi jak struty i martwi się, i smuci się, i biada, lub wpada zaraz w gniew. A u mnie siup, a u mnie cyk, smutek był i smutek momentalnie znikł. Bo u mnie siup i raz, i dwa, i człowiek swój humorek znowu ma. Smutek był i smutek momentalnie znikł, bo u mnie siup i raz, i dwa, i człowiek swój humorek znowu ma.
A u mnie siup, a u mnie cyk.
I smutek był i smutek momentalnie znikł,
a u mnie siup i raz, i dwa,
i człowiek swój humorek znowu ma.
Przed chwilą usłyszeli Państwo Adolfa Dymsze w piosence z 1936 roku. Witamy w drugiej części kresowego saloniku. Wiosna wiosną, pogoda za oknem, jak widzimy, bardzo zmienna, ale nam to zupełnie nie przeszkadza i za chwilę wybierzemy się razem z naszym gościem na spacer po Wilnie.
A na wiosenny spacer zaprasza znany naszym słuchaczom i uczestnikom gdańskich kresowych śródliterackich Tomasz Kuba Kozłowski z Domu Spotkań z Historią w Warszawie. Znawca i propagator dziejów wschodnich kresów Rzeczpospolitej. Miło nam po raz kolejny gościć pana w kresowym saloniku Radia Gdańsk.
Dzień dobry państwu.
Na spacer wybrał pan główną i najbardziej prestiżową ulicę Wilna. Ulicę ciągnącą się od Katedry Wileńskiej do Mostu Zwierzynieckiego. Ulicę w międzywojniu Adama Mickiewicza, choć jak wiemy, miała wcześniej i później różnych patronów.
Tak, to dla warszawiaków odpowiednik Marszałkowskiej, ulica, która pobiegła dopiero w drugiej połowie XIX wieku, wyprowadzając Wilno z Placu Katedralnego w kierunku Łukiszek, a potem Zwierzyńca. Ale ulica szczególna, bo ulica, która można powiedzieć, jak w soczewce, odbija sto kilkadziesiąt lat historii Wilna w XIX, XX, ba, nawet w XXI wieku. Wszystkie najważniejsze wydarzenia działy się bowiem na tej właśnie ulicy. To tą ulicą wkraczało polskie wojsko do Wilna w 1919 roku. To na tej ulicy odbywały się defilady 4. Pułku Ułanów Zaniemeńskich stacjonującego w Wilnie. To po tej ulicy kursowały specjalne parady organizowane w latach 30. z okazji święta świętego Kazimierza. To na tej ulicy urządzono wielką paradę wojsk litewskich, kiedy Litwini wkraczali do Wilna w październiku 1939 roku. Wreszcie to tą ulicą jechały czołgi z Hakenkreuzami, kiedy Niemcy wkraczali do Wilna w roku 1941. Ta ulica nosiła i nazwę Świętojerska i Mickiewicza. Dzisiaj nosi nazwę Giedymina, ale po drodze jeszcze była ulicą Stalina i Lenina. Można powiedzieć, że tylko tej ulicy, jak w soczewce, skupia się ponad 150 lat Wilna końca XIX, XX i początku XXI wieku.
I do dziś, panie Tomaszu, zachowało się wiele zdjęć tej ulicy. Chętnie fotografowali ją przecież wileńscy fotografowie, między innymi takie tuzy jak Jan Buchak czy Leonard Siemaszko.
Tak, bo w centrum Wilna oczywiście mieściło się multum zakładów fotograficznych. Na rogu Tatarskiej i Świętojerskiej mieściła się firma Jurasza i Tysa, na przełomie XIX i XX wieku chudożestwienna fotografia Jurasza i Tys. Tak przedstawiał się wówczas, kiedy w Wilnie obowiązywał wyłącznie język rosyjski, a Jurasza i Tys reklamował się jako największy zakład w tym kraju. Dodać trzeba, że to tutaj prowadzili swoje zakłady wspomniany już Siemaszko, Budkowski, ale nieco dalej, bo przy przylegającej do Mickiewicza ulicy Placu Orzeszkowej w latach 30. mieściło się przecież mieszkanie najsłynniejszego wileńskiego fotografika Jana Buchaka, tuż przy rogu Mickiewicza, i to tutaj w 1944 roku spłonął jego cały wieloletni dorobek fotograficzny. Dzisiaj na tym miejscu Litwini umieścili tablicę pamiątkową upamiętniającą Buchaka, wprawdzie nieco przyciężką i dla estety Buchaka pewnie nie byłaby szczególnie bliska, ale najważniejsze, że to miejsce, gdzie człowiek tak nieprawdopodobnie ważny w dziejach nie tylko polskiej, bo i europejskiej fotografii został upamiętniony.
Wspomniał pan Leonarda Siemaszko. Przypomnę, że dzięki Zbigniewowi Siemaszko, synowi właśnie Leonarda, mamy fantastyczną dokumentację fotograficzną 3. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, której Zbigniew Siemaszko był żołnierzem. Ale wróćmy na ulicę Mickiewicza. Proponuję zaopatrzyć się w gotówkę w placówce PKO, a potem udać się do pobliskiego domu towarowego braci Jabłkowskich, który otwarto, przypomnę, 100 lat temu, w 1923 roku.
To filia najsłynniejszego warszawskiego domu towarowego braci Jabłkowskich. Wilno było drugim po Warszawie miejscem, gdzie Jabłkowscy swoją filię otwarli, pod numerem 18. I był to pierwszy w Wilnie dom towarowy z prawdziwego zdarzenia, mieszczący pod jednym dachem, młodzież dzisiaj uśmiałaby się, aż 20 sklepów. Ale wówczas była to prawdziwa rewolucja, bo to był już prawdziwy dom towarowy. Proszę państwa, co ważne, Do tego domu wchodziło się przez wspaniałe drzwi obrotowe. Te drzwi obrotowe zrobiły takie wrażenie na bolszewikach zajmujących Wilno w 1939 roku, że czym prędzej je wymontowali i z Wilna wywieźli. A dodać trzeba, że poza Jabłkowskimi mogli się na Mickiewicza obłowić wszyscy. Panie mogły tutaj wydać fortunę, bo roiło się na Mickiewicza od wykwintnych magazynów, drogerii, perfumerii i salonów piękności. A i dla panów znaleźlibyśmy nie jeden interesujący sklep i magazyn. Po drodze powinniśmy zajrzeć i do perfumerii Charytonowicza, który trudnił się wyłączną sprzedażą firm paryskich, czy do jednego z największych składów apteczno-perfumeryjnych prowadzonych przez Kudrewicza. Ale jeśli paniom nie wystarczyłyby same specyfiki, zawsze mogły skorzystać z usług gabinetu nowoczesnej, racjonalnej kosmetyki leczniczej arseniewowej, z którym konkurowała najpoważniejsza i największa w Wilnie lecznica kosmetyczna Neo Kosmetyka.
Chyba większość gotówki, panie Tomaszu, już wydaliśmy w domu towarowym i nie tylko, no ale przy ulicy Mickiewicza mieściły się najważniejsze gmachy publiczne. No, kasyno oficerskie, sąd okręgowy, teatr Lutnia. Prestiżem też było posiadać na tej ulicy lokal firmowy.
Dokładnie, takich lokali firmowych tutaj nie brakowało, zwłaszcza tych, które oferowały cenne przedmioty, a zatem nie brakowało tu zakładów jubilerskich i zegarmistrzowskich. I tak ulokowany na początku ulicy zakład zegarmistrzowsko-jubilerski Witolda Jurewicza reklamował się w wileńskich gazetach takim oto wierszykiem. Jeśli chcesz być punktualnym, przy pracy być w porę, zważaj pilnie, by zegary nie były twe chore. Więc takowe zakupować trza u Jurewicza. Kamienica numer 4, tuż przy Mickiewicza. Dodajmy, proszę państwa, że mogli się państwo tam zaopatrzyć w zegarki złote, srebrne, a brylantowe wyroby polecał zakład Johanna Paka i jego następców, mieszczący się 20 numerów dalej. Krótko mówiąc, było na co wydawać pieniądze.
Skoro zegary, to będzie za chwilę kukułka. Wypada nam, radiowcom, chociaż na chwilę zajrzeć do pewnego budynku przy Mickiewicza 22, do siedziby Polskiego Radia i posłuchać właśnie wileńskiej kukułki.
Wileńskiej kukułki, która wbrew pozorom nie była kukułką nagraną w podwileńskim lesie, ale niesłychanie skomplikowanym mechanizmem skonstruowanym przez inżyniera lwowskiej radiostacji, a która stała się też znakiem firmowym rozgłośni wileńskiej Polskiego Radia, pierwszej rozgłośni Polskiego Radia uruchomionej na Kresach. Z tą rozgłośnią wiąże się przede wszystkim nazwisko znakomitego Wielkopolanina Hulewicza, który trafił tutaj w 1926 roku, był kierownikiem literackim Reduty Juliusza Osterwy, a potem dyrektorem programowym rozgłośni wileńskiej Polskiego Radia, animatorem życia literackiego i artystycznego. I to on, proszę państwa, opublikował chyba najpiękniejszą, błyskotliwą gawędę o Wilnie, noszącą tytuł Gniazdo Żelaznego Wilka, jeżeli tylko znajdą państwo gdzieś egzemplarz, a były wznowienia po II wojnie światowej w latach 90. Bardzo serdecznie państwu polecam. Książeczka cieniutka, znakomicie napisana. Znajdą też państwo tam fantastyczne porównanie Wilna i Warszawy. Nie będę go cytować, bo warszawiacy byliby na mnie wyjątkowo krzywi.
Byliśmy u braci Jabłkowskich, potem w zakładzie zegarmistrzowskim w Polskim Radiu. Nadszedł chyba już czas na dobrą kawę, może na coś słodkiego do kawy. Gdzie nas pan zaprosi? Do Rudnickiego, a może do Sztrala?
Prawdę mówiąc, wybór jak u osiołka, któremu w żłobie dano, tyle że tych żłobów na Świętojerskiej i Mickiewicza było znacznie więcej. Bo Mickiewicza to było najważniejsze w Wilnie zagłębie knajpiane. Tu mieściły się wszystkie wileńskie restauracje pierwszej kategorii, i Udziałowa, i Bukiet, i Astoria, i Ziemiańska, dawniej Myśliska, otwarta w nocy restauracja Dancing Palais de Danse, Klub Szlachecki, Hotel Żorża, dodajmy tu swoją słynną kiełbasę adwokatów organizowali wileńscy prawnicy, a na kawę spotykali się korporanci z konwentu Polonia. Moglibyśmy też zajrzeć do Bristolu, do Zacisza. Drugą kategorię reprezentowały restauracja Mazowiecka i Ustronie. Była też dla lepszych gości restauracja Klubu Szlacheckiego. A amatorzy trunków koniecznie powinni zajrzeć do winiarni pod Okrętem, gdzie mieściła się hurtownia win i dom eksportowy Feliksa Żebrowskiego, szczycący się następującą maksymą. Sercu ludzkiemu wino czyni radość, wytwarza dowcip, myśl i żywą radość. Była też i oferta dla mniej wybrednej klienteli. Ta mogła zaglądać do mleczarni Heibera, restauracji kaukaskiej, do jadłodajni przy Towarzystwie Rosyjskim, baru pod Wilkiem, a były jeszcze i kawiarnie, i cukiernie, wspomniane sztrale, sztral czerwony i sztral zielony, czyli lokale Bolesława Sztrala. Było Framboli, Udziałowa. Myślę, że nie będziemy wymieniać wszystkich, bo pewnie zgłodnieliśmy już docna.
Oferta przebogata. Jutro mamy niedzielę palmową, przypominam. Warto więc może na koniec naszego spaceru udać się oczywiście na plac, panie Tomaszu, na plac.
Na plac Łukiski, rzecz jasna, gdzie rozkładały się kramy słynnego kiermaszu świętego Kazimierza, który najpierw oferował swoje dobra na placu katedralnym, ale kiedy Rosjanie wystawili tam pomnik Katarzyny na początku XX wieku, wyrzucili na Łukiszki kiermasz kaziukowy i tam się już tradycyjnie odbywał. Kiermasz, o którym pisano po latach, wiele świąt i jarmarków było w mieście naszym, lecz najlepiej pamiętam kiermasz nad kiermaszem. Daj mi, Panie, wzrok dziecka, bym cuda odszukał na wileńskim kiermaszu w marcu na Kaziuka. Bo też cały plac Łukiski zajmowały setki wozów przyjeżdżających tutaj nawet z odległych zakątków dawnego województwa wileńskiego. Każde typy wyrobów miały własne sektory. Kiermasz kaziukowy to przede wszystkim kiermasz wyrobów drewnianych, w których gustowały gospodynie wileńskie, zaopatrując się tutaj i w wielkie balie, beczki, dzieże, niecki i w proste drewniane łyżki. No ale oczywiście specjalnością Kaziuka były dwa charakterystyczne produkty. Słynne serca piernikowe i słynne obwarzanki smorgońskie. Te obwarzanki smorgońskie, które zachowały się w dziesiątkach wspomnień wilnian tak mocno, że potem nawet po II wojnie światowej wyrzuceni gdzieś za daleką wodę po drugiej stronie Atlantyku wspominali, pisząc tęskne wiersze, tak jak Barbara Czaplicka w utworze pod tytułem Bajgełę. Stary Żyd Jose nie nosi czarnego hałata, ani brody z pejsami. Strój nabożny zniszczyły prześladowań lata, lecz w piekarni w Toronto sprzedaje te same obwarzanki żydowskie z parzonego ciasta, które niegdyś sprzedawał koło ostrej bramy. Odnalazłam Josela, błądząc ulicami w szarym zmierzchu miasta. Wśród słów urywanych, szlochów i radości kupiłam cały koszyk bajgełę przeszłości, posypanych czarnuszką i zalanych łzami. My na szczęście łzami się nie musimy zalewać, bo Kaziuk co roku nas wita, a do Wilna na Kaziuka, jeśli ktoś nie był, to chociaż raz w życiu pojechać musi.
Serca, obwarzanki, ale i palmy wileńskie.
Te najpiękniejsze, najsłynniejsze opiewane, opisywane, malowane i rysowane przez dziekana Wydziału Sztuki Uniwersytetu Stefana Batorego Ferdynanda Ruszczyca, potem nazywane od jego nazwiska Ruszczycówkami, a od lat 90., kiedy tradycja wicia palem rozkwitła na nowo, wykonywane w podwileńskich wsiach, przede wszystkim przez mieszkające tam Polki z Ciechanowiszek, z wsi okolicznych, w nieprawdopodobnej gamie kolorów, wzorów, bo palmy wileńskie, warto o tym powiedzieć, dzisiaj eksportuje się na cały świat, można je znaleźć w wielu muzeach, a i nad Wisłą czy nad Bałtykiem. Wielu jest takich, którzy nie wyobrażają sobie Wielkanocy bez palmy wileńskiej.
Aż wierzyć się nie chce, panie Michale, że tak szybko przeszliśmy tę ulicę Mickiewicza.
To była piękna, choć taka dość ekspresowa wędrówka po głównej arterii międzywojennego Wilna, a dziś prospekcie Giedymina. Co zostało z tamtych lat oprócz wspomnień?
Została architektura, bo prospekt Giedymina w dzisiejszej jego postaci w dużej mierze to architektura, która pojawiała się na tej ulicy od końca XIX wieku przez wiek XX z nowoczesnymi budynkami Parlamentu Litewskiego, ale ciągle możemy na niej odnaleźć dziesiątki kamienic, które budowano tutaj pod koniec XIX i na początku XX wieku, ba z pietyzmem odtwarzając zaginione elementy, takie jak chociażby słynną figurę świętego Jerzego, która zdobiła jeden z prestiżowych hoteli na ulicy Świętojerskiej, później Mickiewicza, przywróconą już za czasów niepodległej Litwy. Więc niezależnie od tego, o jakiej porze roku i w którym roku tą ulicą spacerować będziemy, odnajdziemy tam i klimat całkiem współczesnego Wilna i współczesnej Litwy, ale także i tą architekturę, którą dobrze znamy z dziesiątków wspomnień, z dziesiątków relacji końca XIX i początku wieku XX.
Panie Tomaszu, i choć do świąt jeszcze kilka dni, to już przygotowujemy sobie życzenia, którymi raczyć się będziemy za tak niedługo. Dziękujemy za spotkanie i za rozmowę.
Dziękuję Państwu.
Naszym gościem był Tomasz Kuba Kozłowski z Domu Spotkań z Historią w Warszawie. Pasjonat, miłośnik i propagator kresów. Dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas i zapraszamy do kresowego saloniku za tydzień, 8 kwietnia, w Wigilię Wielkiej Nocy. Początek jak zawsze, kilka minut po 16.
Kłaniamy się Państwu nisko razem z niezastąpionymi realizatorkami Aleksandrą Woźniak i Julią Baranowską. Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami. Przypomnę adres poczty elektronicznej kresowysalonik@radiogdańsk.pl i oczywiście telefonicznie 601 979 828.
Powiedział Pan telefonicznie?
I owszem.
A jak telefonicznie, to posłuchajmy chóru Dana w utworze Telefony do słów Juliana Tuwima. Rok 1935.
Ach, te baby.
Halo, 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 a, halo.
Proszę? Nie słyszę. Kogo? Nie rozumiem.
Madziu, ubóstwiam, powiedzieć ci nie umiem.
Pan miał oddać, panie Sztycki, pan nie oddał, panie Sztycki, pan jest zbrodniarz, panie Sztycki.
Czego pan się drzesz?
Kocham, zrób ze mną co chcesz.
Co? I pan mnie też.
Ja, proszę pani? Nie, proszę pani. Tak, proszę pani. Skąd, proszę pani?
Nie nuć pan dosyć.
Jak cię mam prosić?
Panie Sztycki, pan jest kam.
Prostość ci szczęście dam.
Halo, no halo, 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 ani rusz. Ha, ha, el, o i już.
Badziu, aniele.
Niech się pan odczepi.
Gdzie są pieniądze?
W Ziemiańskiej będzie lepiej.
Pan miał oddać, panie Sztycki?
Mój aniele serafiński.
Tu nie klub izraelicki, panu klepki brak.
Sługa, uszanowanie.
A pana niech szlak.
Nie, tu Lombard, tak. L jak lody, O jak ody, M jak mama, B jak brama. A jak apteka, R jak Rebeka, D jak wie pan kto jak Dan. D nie T. Zrozumiał pan?
Lombard, nie Lampard, L-O-M-B-A-R-D. Kocham Lombard, powie się. Thank you.